jak minął dzień.
Proszę Państwa, w studiu Joanna Mędrzycka, specjalista terapii uzależnień, pracująca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I pani Bożena Łuczewska-Matyjek, wolontariuszka pogotowia narkotykowego. Witam panie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zapraszamy Państwa serdecznie do spędzenia z nami czasu do godziny 19. Dzisiaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na problem narkotyków obecny wśród młodzieży. I nie ma się co tutaj zarzekać, tak jak mówiłyśmy we wcześniejszym wejściu z panią Joanną, że problem narkotyków nie dotyczy Państwa dziecka, bo prawdopodobnie go dotyczy. Tylko pytanie, czy dziecko wzięło te narkotyki, czy też nie. Czy sięgnęło tak jak jego koledzy czy koleżanki, czy też odmówiło. I myślę, że trzeba sobie zdać z tego sprawę najpierw, a poza tym zapytam, bo tutaj na naszej antenie zachęcaliśmy Państwa do tego, żeby do nas zadzwonić po pomoc i nikt z Państwa niestety nie zadzwonił. Trochę nas to smuci, ale z drugiej strony warto powiedzieć o tym, kiedy rodzice uświadamiają sobie, że dziecko ma problem, że to jest też problem rodzica.
No, tak jak mówiłam już w tym poprzednim wejściu, często rodzice dowiadują się jako jedni z ostatnich. Wtedy, kiedy już te problemy z dzieckiem, czy z młodzieżą, nastolatkiem są widoczne. Wtedy, kiedy się zaczynają problemy w szkole, coraz częstsze wagary, kiedy się okazuje, że dziecko wraca coraz później do domu albo nie wraca. Bo w wieku 17 lat to nie jest już tak rzadkie, że dzieci nie wracają na noce. Wtedy, kiedy ono znika i nie wiadomo, gdzie jest, albo nagle przestaje chcieć rozmawiać. I tak jak normalnie się dzieliło różnymi sytuacjami, opowiadało, tak zaczyna unikać w ogóle rozmów i kontaktu. I wtedy dopiero rodzice, kiedy nagle się orientują, że faktycznie ten kontakt jest inny, że coś się stało z moim dzieckiem, ono nie jest takie jak kiedyś, to zaczynają się zastanawiać na to, co się stało. Albo kiedy docierają do nich bezpośrednie informacje bądź sygnały, że ktoś inny zauważy, że coś jest nie tak. Że dziecko się zachowuje inaczej. Czasem to są informacje ze szkoły, że albo jest agresywne, albo właśnie przestało się pojawiać w szkole, albo zaczęło się spotkać z innymi znajomymi niż do tej pory.
My mówimy tutaj dziecko, bo problem też dotyczy coraz młodszych dzieci w pani, że tak powiem, karierze jako terapeuty. Miała pani styczność z jak młodymi ludźmi, którzy już mieli kontakt z narkotykami, którzy są narażeni na uzależnienie.
Znaczy faktycznie ten wiek spada. Na przestrzeni lat ja to też widzę. Ten okres takiej zagrożenia zaczyna się już w gimnazjum. To są pierwsze próby, to są pierwsze kontakty. To jest 14 lat, 15, 16. To jest ten okres, kiedy już młodzież, bo w zasadzie już nie można mówić dzieci, bo się obrażają. Nie jest to jeszcze formalnie nastolatek, ale no, że tak powiem, tak się już czują. Kiedy się te pierwsze próby zaczynają i to jest ten moment, kiedy należałoby zareagować. Nie? Rodzice się zazwyczaj orientują wtedy, kiedy ich dzieci mają lat 17, 18 i to jest często już za późno, to znaczy wymaga to już fachowej pomocy.
Ale problem oczywiście dotyka też, no, mówimy dzieci tutaj w przypadku gimnazjalistów, ale jest to problem, który się pojawia w wieku nastoletnim i urasta do problemu naprawdę poważnego w momencie, kiedy dziecko już traktowane jest jako osoba pełnoletnia, bo dostaje ten dowód tożsamości i dojrzałość, egzaminy dojrzałości już zda i mu się wydaje, że ono jest dorosłe, a tak naprawdę dopiero wchodzi w tą dojrzałość i wtedy też rodzice orientują się, że coś jest nie tak, że tak jak tu pani mówi, to dziecko nie jest tak jak moje. I wtedy nie można już za dużo zaingerować, bo jest to już osoba dorosła. Więc myślę, że warto zwrócić Państwa uwagę na to, że trzeba zadziałać dużo, dużo wcześniej, obserwować swoje dziecko i będziemy dzisiaj chciały do tego Państwa nakłonić, ale warto powiedzieć, dlaczego młodzież w ogóle dzisiaj bierze narkotyki i No, to nie zawężamy oczywiście do samych narkotyków, bo trzeba mieć świadomość, że to są w ogóle środki odurzające i one się już naprawdę bardzo zmieniły, bo my, osoby dorosłe, najczęściej mówiąc o narkotykach, to, że słysząc słowo narkotyki, wyobrażamy sobie kogoś, kto wstrzykuje sobie strzykawką,
Tak,
tak?
jeszcze pokutuje to wyobrażenie tak zwanych kompociarzy, czyli gdzieś jeszcze z okresu lat 80., 90., czego się już praktycznie w tej chwili nie spotyka. A faktycznie gama substancji w tej chwili się tak poszerza, że specjaliści często już wszystkich nazw nie znają, ponieważ jest tyle związków chemicznych rocznie odkrywanych, testowanych, próbowanych, sprzedawanych, że w tej chwili to nawet jest nie do ogarnięcia. Trzeba było być naprawdę specjalistą chemii, żeby móc te wszystkie związki chemiczne ponazywać.
My za chwilę do tego wrócimy, ale pytanie, dlaczego biorą?
No, z różnych powodów biorą, nie? Oczywiście jest grupa młodych ludzi, którzy biorą z ciekawości, biorą przy okazji różnych imprez, bo ktoś im zaproponował, czyli tak naturalnie, tak? Jakby przez grono rówieśnicze.
Trzeba być w grupie.
Mhm. I trzeba mieć też świadomość, że to nie tak, że to patologia tylko.
Jasne. To prawda? Jest w ogóle potężny mit, który niestety absolutnie już w tej chwili nie obowiązuje, ponieważ bardzo dużo ludzi z tak zwanych bardzo dobrych domów, czyli z domów, w których rodzice są wykształceni, oboje pracują, gdzie dziecku w zasadzie w dzieciństwie wydawałoby się niewiele brakowało, gdzieś się jednak gubią, bo brakowało tego, co najważniejsze. Brakowało uwagi, zainteresowania, uczuć, tego czasu wspólnie spędzonego. I one to sobie znajdują wśród towarzystwa, wśród kolegów, koleżanek, w różnego rodzaju grupach, ale też sobie znajdują, ponieważ jak nie ma bliskich wokół, to w momencie, kiedy jest mi trudno, kiedy jest mi smutno, a okres dojrzewania jest pełen takich doświadczeń, pierwszych miłości, dramatów różnych, wszystko wtedy naprawdę urasta do rangi problemu życiowego i nie ma się co dziwić, to jeśli nie ma rodziców, to a nie ma czasem też kolegów, to dziecko zostaje samo. Teraz tak naprawdę bardzo szybko można znaleźć informacje w internecie, co zrobić, jak ci jest smutno i źle.
Poza tym moi koledzy, którzy mają coś do zaoferowania nielegalnego, wychwytują osoby smutne, odstające od klasy, od grupy, podchodzą i pytają, czy chcesz się poczuć lepiej.
Jasne, sprzedają to. Pierwsza informacja zawsze będzie taka: zobacz, mam coś dla ciebie dobrego. Zobaczysz, że będzie ci lepiej. Nikt nie
będzie
mówi,
fajnie, będzie odlot.
Jasne,
tak.
Będzie odlot, będzie faza. Tylko, że nikt z tych, którzy sprzedają, nie mówi, co jest dalej. Nie? I to jest, myślę sobie, taką pułapką, że to się wydaje, że to zawsze będzie tak fajnie. Zresztą, gdyby się tak nie wydawało, to ludzie by się nie uzależniali, nie? Gdyby mieli tą świadomość, że to jest tylko na jakiś czas.
No to ruszyłyśmy temat tego, po co sięgają dzieci, młodzież, więc tu świadomość trzeba trochę chyba zmienić rodziców, bo dzieci doskonale wiedzą, co brać, a rodzice właśnie myślą dalej tak stereotypowo o narkotykach, więc otwórzmy trochę oczy rodzicom na to, po co dziecko może sięgnąć i od czego może mieć tak zwany odlot.
Wśród różnych substancji, to część jest tych zaklasyfikowanych i które większość osób gdzieś się obiła i usłyszała, takich jak amfetamina, kokaina, najbardziej chyba dostępna dla młodych ludzi marihuana, dopalacze się od długiego czasu pojawiają i niestety tu chciałabym tylko wyczulić wszystkich rodziców, że po całej tej akcji wyciszenia z dopalaczami w tej chwili na nowo jest ta dostępność bardzo duża i to nie jest tak, że one nie są dostępne, bo są bardzo dostępne niestety i najbardziej niebezpieczne w tej chwili. Są różnego rodzaju środki wziewne, kleje, na szczęście. Coraz rzadziej się spotyka dzieci, które tego, czy młodzież, która tego używa. Mówię na szczęście, bo to potworne skutki w tkance mózgowej pozostawia i bardzo mocno uszkadza mózg, więc tu się można tylko cieszyć, że tak jest, że to jest, że tak powiem, substancja, od której coraz mniej osób się uzależnia. No i są wszystkie takie środki halucynogenne, czyli wszystkie LSD, MDMA i wszystkie pochodne, które działają właśnie w ten sposób, że wytwarzają różnego rodzaju halucynacje.
Może powiedzmy jeszcze o mefedronie.
Tak, jest też, jest parę takich chemicznie wyprodukowanych substancji, które jakby w tej chwili są dość popularne i to jest metamfetamina, mefedron. To są wszystkie substancje zawierające kodeinę i paracetamol. To są w tej chwili substancje bardzo często używane przez młodych ludzi. Mhm. Szczególnie niebezpieczne w połączeniu z alkoholem, to bym tylko chciała dodać.
I są ogólnodostępne.
Tak, przynajmniej jeśli chodzi o te substancje zawarte w lekach, one są niestety ogólnie dostępne. No mefedron czy metamfetamina nie jest tak ogólnie dostępna. To już trzeba sobie zdobyć. Ale no, kto chce, to zdobędzie niestety.
Mhm. Trzeba mieć też świadomość tego, proszę państwa, że po te wszystkie środki dzieci naprawdę mają łatwość dostępu i tak naprawdę wszystkie zabiegi, które są prowadzone w związku z tymi sieciami narkotykowymi i tak dalej, tak naprawdę nie przynoszą zbyt wielkich skutków, bo trzeba mieć też świadomość, że w szkołach czy pod szkołami dziecko może się zaopatrzyć w narkotyki. I to nie jest problem tylko i wyłącznie dużych miast, prawda? Bo to dotyczy już nawet szkół chociażby wiejskich.
Może nie mówmy o szkołach, mówmy o miejscowościach. Mhm. O miejscowościach tak będzie lepiej, bo owszem, szkoły są miejscami, gdzie spotyka się duża liczba młodych ludzi w tym samym czasie. Nie chodzą do szkoły, żeby się uczyć, inni, żeby robić interesy. Ale jednak nie chciałabym, żeby z tej rozmowy wyszła taka korelacja, że narkotyki i szkoła to jest, prawda, coś zbieżnego. To taki stereotyp troszeczkę za daleko idący.
Dziękuję. Ale trzeba mieć też świadomość, że w małych miejscowościach
małych,
po narkotyki
wiejskich
nie jest wcale tak trudno sięgnąć, bo wiadomo, kto je rozdaje, tak? Kto je sprzedaje. Pani Joanno, ma pani doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi? No i myślę, że nic nie trafia do ludzi tak jak historie ludzi. Więc zapytam o to, z jakimi dramatami się pani styka w swojej pracy? Jak daleko błaha sprawa typu zaczynanie od palenia trawki może złamać komuś życie?
No tych historii w swojej, pani to wcześniej już określenia karierze, mam naprawdę sporo. I na co dzień spotykam się z ludźmi dość młodymi jeszcze, zazwyczaj w przedziale od 20 do 35 roku życia, tak najczęściej. I z takich historii bieżących, które ostatnio jakoś na mnie zrobiła wrażenie, to jest na przykład chłopak, który ma 20 parę lat. Naprawdę wydawałby się z fajnego domu, pełna rodzina, rodzeństwo, który w tym okresie dojrzewania nie dostał dostatecznie opieki. W wieku właśnie 17 lat, gdzie już się rodzicom wydawało, że no w zasadzie on już jest w miarę podrośnięty, tam był młodszy brat, więc się skoncentrowała uwaga na młodszym. I gdzie chłopak zwyczajnie w świecie poszedł w takie towarzystwo imprezowe, przystojne. Tu nie chciałabym też, żeby poszedł stereotyp absolutnie, że przystojni są jakoś bardziej zagrożeni. Natomiast to wiadomo, że na imprezach jest to atut, tak? Dla młodego chłopaka niewątpliwie. A przystojny nie zawsze znaczy odważny, tak? I przystojny nie zawsze znaczy niewrażliwy, bo to są często też bardzo odważni chłopacy, zresztą podobnie jak dziewczyny. To jest w ogóle domena, mam wrażenie, wielu osób uzależnionych. To jest ogromna wrażliwość, z którą oni sobie nie radzą na co dzień i starają się za wszelką cenę ją ukryć. I ten chłopak, wracając do niego, w tej chwili ma 20 parę lat. Ma za sobą historię nieudanego małżeństwa, dorastające kilkuletnie dziecko, z którym w tej chwili nie ma żadnego kontaktu. Przypominam, on ma 20 parę lat. Ma za sobą historię ze swoimi rodzicami, różnych przepraw, włącznie z tym, że byli zmuszeni do tego. Znaczy, jego zachowanie do tego zmusiło, że musieli go na jakiś czas z domu usunąć, co na szczęście poskutkowało przez jakiś czas. Ma na koncie dwa wyroki. I w tej chwili no tak naprawdę nie ma nic, nie? Ma skończoną szkołę średnią, co no, jest inteligentny, więc to mu się na szczęście udało osiągnąć. Natomiast jego kariera się kończy na pracach budowlanych i na tym, że on marzy o tym, żeby móc kiedyś zobaczyć swoje dziecko.
Mhm. To jest taka jedna z historii, które dotyczą osób uzależnionych, ale myślę, że nie tylko młodzież, ale i pewnie część rodziców nadal myśli, że problem uzależnienia mnie nie dotyczy. Mimo, że wypaliłem ileś tam trawy albo brałem amfę, to mimo wszystko zawsze mogę w pewnym momencie jasne skończyć.
Jasne. No i to nie ma prostszej metody na to, jak to sprawdzić. Jak myślisz, że możesz skończyć, to skończ.
Mhm.
To jest bardzo prosta weryfikacja. I zobaczysz, czy możesz skończyć. I często się okazuje, że nie. Jeden jest warunek. Nie ma żadnego ale. Jak kończysz, to kończysz. Bo jak się pojawia jakiekolwiek ale, to znaczy, że jednak masz problem.
Mhm.
Dlatego, że zawsze się znajdzie jakieś ale. Tych powodów będzie zawsze tysiąc i wymówek będzie mnóstwo. Jest coś takiego, każdy człowiek ma mechanizmy obronne, które go chronią przed tym, co jest dla niego trudne, niewygodne. I osoby uzależnione niestety, albo stety, no w sensie niestety, bo to jest przeciwko nim, te mechanizmy się rozwijają nadmiernie. I cały szereg różnych mechanizmów obronnych, jak wyparcia, zaprzeczenia, marzeniowe myślenie, koloryzowanie różnych doświadczeń bardzo silnie działają, wręcz podświadomie. Że ty nawet nie wiesz, że to tak silnie u ciebie działa po to, bo twój organizm już potrzebuje tej substancji, więc twoja psychika i twoje ciało będzie wymyślać przeróżne rzeczy, żeby tylko dostać kolejną dawkę.
Warto też skończyć z mitem, że marihuana nie uzależnia. Czy ona nie ma... Młodzież mówi o tym, że palenie trawki przecież nie szkodzi. Tutaj się pojawiają też głosy, nawet wręcz kampanie, bym powiedziała, w mediach, które twierdzą, że wręcz marihuana w niektórych przypadkach pomaga ludziom. Więc zapytam eksperta, czy marihuana nie szkodzi.
Powiem tak, gdybym mogła, to bym pisała na murach, że ten, kto w to wierzy, ten jest, no, kolokwialnie mówiąc, głupi, a bynajmniej nierozsądny. Marihuana szkodzi i marihuana uzależnia i ja mam na to wiele dowodów i wiele przypadków ludzi, którzy się zgłaszają na terapię w związku z uzależnieniem z marihuaną. Które są uzależnione tylko od marihuany albo takie, które zaczynały od marihuany i na marihuanie nie poprzestały. Mało tego, coraz częściej się spotykam z tym, że ludzie chorują psychicznie, ponieważ jest to związek, który może, że tak powiem, wywoływać, tudzież pobudzać choroby psychiczne, najczęściej schizofrenię. I nigdy nie wiadomo, kiedy to, na kogo trafi, że tak powiem. Nie ma reguł. Na 10 osób, że tak powiem, nie będzie takiej reakcji, a 11 może dostać jakiegoś epizodu schizofrenicznego i badania pokazują, wiele lat temu już te badania były robione, że na grupie osób, które miały jednorazowy epizod schizofreniczny po marihuanie, około 70%, jeśli dobrze pamiętam, potem u tych osób rozwinęła się regularna choroba. A jak wiemy, już choroby psychiczne się nie da cofnąć.
Mm-hmm. A czy też padają takie głosy, czy palenie marihuany ileś lat wywołuje też jakieś skutki dla zdrowia tych, którzy ją palą, bo bardzo często młodzież mówi, no ale przecież ja będę tylko sobie trawkę jarał, tak? Nie będę sięgał po twarde narkotyki, bo to wiadomo, czym grozi, prawda?
Jasne. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego, to już jest od dawna zniesione i to jest kolejny mit. Nie ma czegoś takiego jak twarde i miękkie narkotyki. No albo coś jest narkotykiem, albo coś narkotykiem nie jest. Albo coś szkodzi, albo nie szkodzi. Gdyby tak naprawdę każdej z tych substancji, można by powiedzieć, że ona jakoś pomaga, dlatego że każda z nich miała zastosowanie w medycynie. I morfina miała zastosowanie w medycynie, i marihuana w niektórych regionach świata była wykorzystywana do wielu różnych rzeczy. I amfetamina jest wykorzystywana w medycynie. Więc, że tak powiem, gdyby się przyczepić do tego argumentu, to oczywiście, że w niewielkich dawkach, w kontrolowanych ilościach i pod ścisłym nadzorem mogłoby mieć to działanie lecznicze. Problem w tym, że osoby, które ją biorą, nie biorą jej w celach medycznych. I palenie, długotrwałe palenie marihuany przynosi bardzo takie nieprzyjemne skutki, których nie widać. Właśnie to jest, myślę sobie, zwodnicze w marihuanie, ponieważ te skutki właśnie przychodzą po dłuższym czasie. One nie pojawiają się od razu, tak jak przy innych narkotykach. Dość szybko widać i czuć te skutki. A marihuana i z racji swojej ceny, że jednak jest stosunkowo niedrogim narkotykiem w porównaniu do innych i takim, który przynosi te efekty po dłuższym czasie negatywne, no bywa taka zwodnicza. A to, co się dzieje po długotrwałym paleniu marihuany, to chyba taka najpoważniejsza konsekwencja to jest taki zespół amotywacyjny, czyli taki trochę to przypomina jak człowieka w depresji. To znaczy człowiekowi się nic nie chce. Tak, z dnia na dzień chce mi się coraz mniej. Do tego stopnia, że tak naprawdę potem to mi się tylko chce siedzieć na kanapie, bezmyślnie patrzeć w jakiś punkt albo w telewizor i ewentualnie czasem coś zjeść. I to nie omija i ludzi inteligentnych, i mniej inteligentnych, to zupełnie nie ma znaczenia. Czyli takie wypalenie jakby jakiejkolwiek motywacji do różnych czynności, w związku z czym to życie się strasznie zawęża i ogranicza, bo się wielu rzeczy nie chce. Drugi taki, myślę sobie, poważną konsekwencją to są zaburzenia pamięci. Często są to zaburzenia pamięci krótkotrwałej, w związku z czym to jest tak, że jak ci ktoś do ciebie mówi, albo masz iść po zakupy, to za chwilę nie pamiętasz po co. I to jest kłopotliwe, mając 20 parę lat, bądź 30 parę lat, że ty nie pamiętasz.
Pochodząc do szkoły, do liceum.
Tak, że ty nie rozumiesz różnych rzeczy, które większość ludzi rozumie. Więc to są, i też znowu bardzo dużo czasu potrzeba, żeby te zaburzenia pamięci zniwelować. One ustępują, ale po bardzo długim czasie. Ponieważ jakby marihuana jest, że tak powiem, środkiem, który się pali, więc jakby podobnie jak papierosy, wiadomo, że uszkadza cały układ oddechowy też. Nie? I to myślę sobie, że nie ma co tutaj rozwijać tego wątku, tak samo jak papierosy szkodzą. Tak, no marihuana jest jednak substancją wdychaną, więc ona też działa na układ oddechowy. Z ciekawostek, bo myślę, że niewiele osób wie, że marihuana też, i tu ostrzegam wszystkich panów, obniża potencję. Co myślę sobie dla zdrowego, młodego mężczyzny może być trochę kłopotliwe.
I nie jest bez znaczenia.
I nie jest bez znaczenia, jest myślę sobie po prostu przykre, nie?
Marihuana to jedno, ale amfetamina też jest dość często tłumaczona przez zwłaszcza studentów, którzy twierdzą, że a to tylko taki proszek, który pomaga w nauce.
No, z jednym się zgodzę, jest to proszek. W jakimś stopniu wydaje się, że pomaga, no bo niewątpliwie, że tak powiem, po zażyciu przez tę jedną, dwie doby, no bo tak ona działa, że sprawia wrażenie jakiejś takiej większej chłonności umysłu. Tak podobnie jak marihuana sprawia wrażenie, że jakoś jesteśmy bardziej twórczy. Tylko trzeba to jeszcze zweryfikować na trzeźwo potem. Tak z amfetaminą jest, że faktycznie ona no, daje dużą dawkę takiej adrenaliny i jakby ta praca mózgu zostaje przyspieszona. Natomiast jest to chwilowe. Nie? Nie wiem, czy o tym ktokolwiek pamięta, że to jest chwilowe i wszystko to jakby potem znika. Czego się człowiek czy nauczył, czy zdobył, a organizm odchoruje.
Po amfetaminie jest przykre zejście i wtedy też jest bardzo trudny okres dla tego młodego człowieka, bo jest fatalne samopoczucie i też jest to ciężar dla rodziny, bo zachowania, no bywają zachowania psychotyczne. I jeśli bliscy nie wiedzą, z czym to łączyć, no bywa osoba leczona też psychiatrycznie.
Pokutuje też taki mit, że można brać przez dłuższy czas narkotyki bez konsekwencji tego uzależnienia, więc jak rozpoznać ten moment, w którym zaczyna się robić niebezpiecznie z tym eksperymentowaniem?
Z perspektywy osoby, która bierze, może najpierw powiem, tak? Z perspektywy osoby, która bierze, to mówię, najprostszą metodą to jest ten test dla samego siebie. Sprawdź, czy możesz odstawić. I ile wytrzymasz po odstawieniu. tak? Bo jeszcze tego nie dodałam, a to jest istotne. Bo nie jest sztuką na przykład nie brać tydzień, dwa tygodnie, zakładając, że ktoś bierze tam raz w tygodniu, tak?
Mhm.
Ja już nie mówię, jak ktoś bierze codziennie ciągami. Ale zobacz, jak długo ci się uda. Bo jeśli za jakieś parę tygodni znowu ci się pojawi taka myśl, może jednak wezmę, a w sumie tyle czasu nie brałem, to o co chodzi, to się zastanów, skąd jest ta myśl. Do czego ci tak śpieszno? Bo jakby to uzależnienie jest zawsze na dwóch płaszczyznach. Na tej płaszczyźnie takiej fizycznej, czyli ta substancja się wbudowuje w organizm i to jest uzależnienie fizyczne, ale nie każda substancja uzależnia fizycznie, bo na przykład marihuana, no tu są sprzeczne badania. Jedni mówią, że uzależnia fizycznie, drudzy, że nie uzależnia fizycznie. To na pewno uzależnia psychicznie, tak? Czyli to jest to, że ja mam to poczucie, że ja muszę, tak? Że mi to jest potrzebne. Jeśli się pojawi rozdrażnienie w momencie, kiedy ja nie mam dostępu, na przykład planuję wakacje i sobie myślę, kurczę, no dobra, ale co ja będę w tych wakacjach robić dwa tygodnie, jak ja tam nie mam dostępu? Albo sobie kombinuję, może sobie wezmę w razie czego na zapas coś. Jeśli się pojawiają coraz częstsze myśli o tym, skąd by tu wziąć, a fajnie było, a chciałbym się znowu tak poczuć lub chciałabym się znowu tak poczuć, to są już niepokojące myśli. Bo jak nie masz problemu, to nie masz potrzeby zażycia. Jak pojawia ci się taka myśl, chcę, potrzebuję, tęsknię za tym, to znaczy, że do czegoś ci to już jest potrzebne i to już jest ten problem. Bo to
nie radzisz sobie na co dzień ze sobą, ze swoimi emocjami.
Dokładnie, nie? Że w momencie, kiedy mi jest smutno, to zamiast nauczyć się radzić sobie ze smutkiem albo z jakimś problemem i go rozwiązać, to sobie myślę, co tu zrobić, żeby nie czuć. I jeśli w ten sposób zaczynasz myśleć, to jest to znak, że faktycznie no nie jest już dobrze.
A z perspektywy osoby, która obserwuje chociażby takiego nastolatka albo podejrzewa takiego nastolatka o branie narkotyków czy środków odurzających, co może niepokoić?
No z perspektywy rodziców czy osób towarzyszących, to tak naprawdę każda jakaś taka diametralna zmiana zachowania jest sygnałem niepokojącym, ponieważ jakby nawet biorąc pod uwagę, że okres dojrzewania jest okresem burzliwym, to przecież nie jest tak, że się budzę rano i nagle myślę o 180 stopni inaczej. Albo z osoby spokojnej, nie z gruszki, nie z pietruszki, jak to mówią, wstaję i nagle jestem osobą, nie wiem, drażliwą, agresywną, krzykliwą, albo odwrotnie, tak jak zawsze miałam dobry kontakt, to nagle przestaję z innymi rozmawiać. Więc każda taka wyraźna zmiana zachowania jest niepokojąca. Czasem te zmiany następują stopniowo, bo czasem jest tak, że to tak z dnia na dzień. Ktoś się wycofuje, dziecko się wycofuje z kontaktu, coraz mniej rozmawia. Na pytanie, co tam było w szkole, a to samo co zawsze. A potem już przychodzi ze szkoły i w zasadzie już nawet nie rozmawia, tylko wchodzi do swojego pokoju i zamyka drzwi. Albo wchodzi, zostawia plecak, mówi, mamo, będę tam za dwie godziny. A obiad? Nie, nie chcę. Zjem na mieście albo coś. To już są znaki, że może nas to zaniepokoić. Co jest takiego, że to dziecko zaczyna z nami unikać od nas kontaktu, nie? No albo coś chce ukryć, albo się czegoś obawia, albo coś jest niewygodnego dla niego. Zmiana otoczenia, zmiana znajomych, kiedy się orientujemy, że nasze dorastające dziecko zaczyna się spotykać z innymi znajomymi, których my już nie znamy, o których ono już nie mówi w żaden sposób. Albo mówi, no wiesz, to ten, ale jakoś nie chce nam powiedzieć, kto to jest.
Ale jeśli ci znajomi nie przychodzą do domu, nie odwiedzają go w domu.
Dokładnie, jeśli to są anonimowi znajomi, to też jest zastanawiające, bo dlaczego ci znajomi są tacy anonimowi, nie? Więc to jest też zastanawiające. Zastanawiające jest to, jeśli dziecko coraz częściej zasłania okna w pokoju i przebywa w ciemnym pomieszczeniu. Dlatego, że skąd to się bierze? No dlatego, że po zażyciu różnych środków jest większa drażliwość na światło źrenic. Jeśli dziecko na przykład siedzi długo po nocach i czujemy albo podejrzany zapach, albo nie wiedzieć
zapach
czemu.
Zapach jest ważny.
Tak.
Zmiana zapachu ciała.
Zmiana zapachu ciała, zmiana zapachu w pokoju.
To albo czuć z pościeli, z bielizny, zarzucenie marihuana, to też zarzucenie zębów. Dziecko miało białe ząbki, teraz są żółte, tak jakby na przykład upalacza takiego bardzo nałogowego, a wiemy, że wiele godzin w ciągu dnia wytrzymuje bez papierosów. Nie widzimy, że pali nałogowo tytoń. to też może być marihuana. Zapach włosów, często odbiera telefony po południu. Jeżeli jesteśmy takimi rodzicami kontrolującymi w miarę, co robi dziecko, prawda, nie jesteśmy obciążeni bardzo pracą zawodową, to też dziecko wychodzi na krótko, prawda, dwa razy pod wieczór.
Czasem to jest taka prozaiczna rzecz, jak wiele ludzi ma w domach zwierzęta.
Tak.
I z doświadczenia wiem, że z dorastającym dzieckiem trudno jest się uprosić, żeby ono zechciało wyjść z pupilem na dwór. Jak ono nagle zaczyna bardzo, z ogromną miłością.
Pałać miłością.
Tak, pałać miłością do spacerów ze swoim czworonogiem, no to jest to, szczerze powiem, no podejrzane. Tak?
Dziecko jest też rozbiegane, ma problemy z koncentracją, zapomina o wielu rzeczach, a było takie ułożone, prawda? Zaczyna gubić klucze, komórkę, różne rzeczy, prawda? Poza tym też rodzice mówią, że kiedy przynoszą okazyjne przedmioty, koleżanka sprzedaje bluzę, mamo za połowę ceny, bo za mała dostała od cioci, jakiś telefon komórkowy też koleżanka kupuje, warto nie wierzyć we wszystko. Dzieci zaczynają prowadzić podwójne życie, a żeby skołować pieniądze, tak jak oni mówią, skołować pieniądze na jakąś wspólne wbicie czy działkę, to no często jeden mówi, że zgubił, drugi mówi, że kupuje i pieniądze już są. Także takimi metodami po prostu działają. Nie jest to rzecz, która dla młodzieży będzie jakimś ułatwieniem, a rodzicom trochę otworzy oczy po prostu.
Jasne, to jest właśnie to, że czasem nagle się okazuje, ja rozumiem, że też każdy młody człowiek ma swoje potrzeby, ale jak nagle te potrzeby też wzrastają, tak?
Tak, i widzimy, że jest parcie na kasę.
Co dwa tygodnie trzeba wpłacić na ubezpieczenie, jest nowa wycieczka albo jakiś podręcznik.
Albo potrzeba książki właśnie.
Tak, i wszystkie inne atrakcje. Naprawdę ufać dziecku to nie znaczy być naiwnym.
Też jest taki moment, który mamy wyczuwają, szczególnie mamy, bo są takie bardziej empatyczne i uważne na tą sferę emocjonalną dziecka. Kiedy raptem dziecko, które było wrażliwe, okazywało uczucia, reagowało na to, co się dzieje w otoczeniu, raptem jest tak jakby puste, wyprane ze wszystkich uczuć, odcięte trochę od takich wyższych przeżyć, prawda? Narkotyki bardzo demoralizują i to bardzo w krótkim czasie.
Znaczy przede wszystkim na układ, na emocje mocno wpływają.
Na emocje, on jest odcięty zupełnie, on nic nie czuje.
Albo bywa bardzo drażliwy, albo bywa obojętny, nie?
Tak.
A to, że tak powiem, z psychologii wiadomo, że nie istnieje coś takiego jak stan obojętności u zdrowego człowieka. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak obojętność. Tak. No to w przypadku różnych zaburzeń można by się pokusić o to, ale no zakładając, że mamy do czynienia ze zdrowym nastolatkiem. Ja rozumiem, warto dopytać czasem dziecko, jak ono mówi, że ono jest obojętne, a co się kryje pod tym słowem obojętne. Bo tam się może kryć wiele rzeczy. Tam się może kryć złość, kryć niechęć, zagubienie, wiele różnych emocji. Każdy, że nie łapmy się na takie pierwsze powierzchowne słowa i pierwsze wytłumaczenia. To może być niewygodne w tym okresie i dla dziecka, i dla rodziców, tak? Bo trochę się ma takie poczucie, że człowiek czepia. Ale nie rzecz w tym, żeby się czepiać, tylko żeby się nauczyć słuchać swojego dziecka, ale też mu pokazać, że ja jestem zainteresowana.
I być z nim w tych trudnych momentach. Nie oceniać, nie mówić, czy to dobrze, czy źle, że on czuje. Nawet pozwolić mu na to, co on czuje. Najtrudniejszą taką emocją, w której trudno towarzyszyć, jest złość. W nastolatkach jest dużo złości. Pojawia się więcej niż w poprzednim okresie. Ale mądry rodzic po prostu będzie nawet z tym złoszczącym się nastolatkiem.
To tak profilaktycznie myślę, że warto zadbać o tą relację z dziećmi, no ale czy warto mieć to zaufanie takie bezgraniczne? Czy rodzic ma prawo, powinien czuć się, że ma prawo kontrolować swoje dziecko? Bo bardzo często słyszy się, że no dziecko, moje dziecko ma prawo do prywatności, nie będę mu przeszukiwać przecież jego rzeczy w poszukiwaniu narkotyków, więc jeśli coś nas niepokoi...
No to jest nieporozumienie, tak? To jest taki model... mam wrażenie, które napłynął ze Skandynawii, Skandynawia już dawno, że tak powiem, odczuła skutki tego, że dziecko ma niezliczoną liczbę praw. Ja uważam, że każde dziecko, tak jak każdy człowiek, ma swoje prawa, bo jest normalnie człowiekiem i jakoś bliskie mi jest tutaj idea Korczaka. Natomiast moją odpowiedzialnością jako rodzica jest dbać o dziecko, się nim interesować i o nie się troszczyć. W związku z czym, jeśli mnie coś niepokoi, to ja mam pełne prawo jako rodzic zareagować na to.
Bo można potem żałować, tak, że się tego nie zrobiło.
Czasem sobie myślę, że dzieci tak naprawdę chciałyby, żeby rodzic zareagował, bo im trudno o tym też powiedzieć. I czasem robią naprawdę różne rzeczy, wręcz demonstracyjnie.
Mhm. Jeśli już znajdziemy narkotyki albo podejrzewamy dziecko o branie narkotyków z powodu jego zachowania i tak dalej, w jaki sposób sprawdzić, czy bierze?
Najprostszą, jest kilka metod. No wiadomo, że najprostszą i wydawałoby się najmniej skuteczną, to jest zapytać wprost. Ale o to się proszę nie zrażać, że tak powiem, jak się nie uzyska
mamy
odpowiedzi.
Coś,
tak. Drugą metodą, po której można sprawdzić, to jest sprawdzanie źrenic. Wystarczy, że tak powiem, przyjrzeć się bardzo uważnie oczom dziecka. Większość substancji daje reakcje, widać po reakcjach źrenic, czy zostały zażyte. Mówię większość, bo przy marihuanie ta reakcja przy niedużej ilości, ona nie będzie taka jak przy innych narkotykach, zaraz powiem jaka, ale na pewno będzie widać po oczach, bo to oczy i tak są zmienione. Są takie bardziej zaszklone, mgliste, zaczerwienione, troszkę zwężone, całe oczy takie lekko przymknięte, trochę nieobecne. Przy pozostałych substancjach te źrenice albo będą zbyt rozszerzone, albo zbyt zwężone. Wszystkie narkotyki, które działają stymulująco, czyli pobudzająco, takie jak amfetamina, metamfetamina, kokaina, mefedron, to jeśli się sprawdza reakcję, czy się każe dziecku zamknąć oko i otworzyć, to reakcja prawidłowa jest taka, że źrenica się zwęża i rozszerza. W taki naturalny sposób, na zasadzie tik-tak. U osób, które zażywają, albo nie będzie tego zwężenia, albo po rozszerzeniu, po tym rozszerzeniu będzie bardzo szeroka źrenica, taka nienaturalnie szeroka, na większość tęczówki. Z kolei substancje takie jak morfina, heroina czy kodeina, one z kolei będą zwężały, czyli po tym ta reakcja zwrotna będzie taka, że ta źrenica będzie bardzo wąska, taka się mówi jak szpileczka, czyli znowu nienaturalna. Więc jakkolwiek każda zmiana w tych źrenicach powinna nas zaniepokoić. I to jest jedna z metod. A drugą z metod, taką stosunkowo prostą, jest też zakupienie testu w aptece. W tej chwili prawie w każdej aptece można nabyć testy na obecność narkotyków. Albo na poszczególne substancje, albo najłatwiej i najczęściej w aptekach można dostać tak zwane multitesty na kilka substancji naraz. Tam głównie są te najczęściej spotykane, czyli na opiaty, czyli heroina, na amfetaminę, na kokainę, na marihuanę i na benzodiazepinę, czyli na różnego rodzaju leki takie uspokajające. I one działają, i tu pewnie panią będzie łatwiej zapamiętać, odwrotnie niż test ciążowy, czyli jak są dwie kreseczki, to jest okej, jak jest jedna kreseczka, to znaczy, że jest niedobrze. To znaczy, że test wykrył obecność danej substancji.
Czy może wspomnijmy, że no nie jest to takie proste, dlatego że w przypadku dopalaczy,
tak,
niestety test nam nie daje pewności. Jeśli dopalacz był na bazie jakiejś marihuany, może wyjść nam na marihuana. Jeśli znalazła się tam amfetamina, może wyjść amfetamina, ale równie dobrze test może nam pokazać, że człowiek, który się poddał testowi, jest czysty, a czysty nie jest,
tak,
bo był użyty dopalacz.
Dokładnie. Wtedy trzeba użyć zdrowego rozsądku. To znaczy, jeśli dziecko nie zachowuje się normalnie, czyli tak jak zazwyczaj, zachowuje się inaczej, dziwnie, jest bardziej drażliwy albo dziwnie pobudzony, jakoś wyjątkowo rozbawiony, chociaż sytuacja wcale nie jest śmieszna. No bo to nie jest zabawna sytuacja w momencie, kiedy rodzic podejrzewa i pyta wprost, słuchaj, czy ty czegoś nie brałeś. To jeśli mimo tego, że nie wychodzą testy, to powinno wzbudzić nasz niepokój.
Często rodzice też, podchodząc do tego tematu sprawdzania dzieci, wychodzą z założenia, że jeśli zechcą zrobić taki test, to okażą dziecku swoją nieufność i to dziecko jeszcze bardziej się zamknie, już w ogóle nie będę miała do niego dostępu i nie pomogę mu. Więc no tu co możemy powiedzieć takim rodzicom w takich wahaniach?
Trzeba z dzieckiem rozmawiać, tłumaczyć mu i powiedzieć mu, czemu tak robię. Bo ja wiem, że to wtedy w grę wchodzą też często silne emocje i nerwy. Natomiast jakby no to jest sztuką rodziców nauczenie się opanowywania nerwów mimo wszystko, mimo tak trudnych sytuacji. I trzeba tłumaczyć dziecku. Ono i tak pewnie na początku zinterpretuje po swojemu, ale ja z doświadczenia wiem, że wiele osób dorosłych, które się gdzieś uzależniły później mimo wszystko, wspominają te momenty, kiedy rodzice byli stanowczy i konsekwentni i nazywali rzeczy po imieniu jako te dobre momenty. I mówią, gdyby wtedy oni nie odpuścili, ja się złościłam albo złościłem, ja się wkurzałam, ale gdyby oni wtedy nie odpuścili, to dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem.
Mhm. Też ważne wtedy jest powiedzieć, słuchaj, interesuję się tobą, chcę, żebyś zrobił test, chcę się upewnić, chcę sprawdzić, bo ciebie kocham, bo mi na tobie zależy.
Co w momencie, kiedy rodzice się już upewniają, że dziecko ma problem z narkotykami, co mogą zrobić? Znaczy, jak zadziałać, jak przeprowadzić tą całą interwencję?
Dobrze, żeby przede wszystkim zanim jakoś zaczną z dzieckiem rozmawiać, czy mieć wyrzuty do niego, bo czasem się niestety też tak to odbywa. Emocje mają swoją siłę. To dobrze jest najpierw, żeby rodzic sam oswoił się z tą myślą, troszkę ochłonął, żeby był w stanie rozmawiać z dzieckiem no po dorosłemu i na spokojnie. Żeby sam sobie trochę poczytał w internecie, być może o różnych substancjach, które podejrzewa, które wie, że dziecko zażywa. Na różnych stronach jest wiele telefonów zaufania, w których można zadzwonić, upewnić się, dopytać. W każdej większej miejscowości funkcjonuje albo poradnia uzależnień, albo jakiś punkt konsultacyjny. I zachęcam, żeby się udać tam na rozmowę. Zazwyczaj są tam osoby, które albo są specjalistami, albo przeszkoleni wolontariusze, którzy na pewno udzielą fachowej informacji. I oni też mogą już indywidualnie, konkretnie, zależnie od tego konkretnego dziecka, zaproponować, jak się zachować. No i nie pozostaje później już nic innego, jak odkryć karty i zacząć z dzieckiem otwarcie o tym rozmawiać. I nazywać rzeczy po imieniu, mówić o tym, ja wiem i się o ciebie martwię. I nie zostawię cię z tym.
Niezależnie od tego, co się stało, kocham ciebie.
W Siedlcach działa, na szczęście, pogotowie narkotykowe i tutaj mogą państwo uzyskać informacje, jeśli coś państwa niepokoi, też można dopytać, bo w pogotowiu tak, informacją państwo służymy także służą.
Służymy przede wszystkim informacją, służymy wsparciem. Można się przyjść, wygadać się po prostu, skonfrontować swoje obawy. Można też uzyskać pierwszą taką konsultację specjalisty terapii uzależnień, który jest praktykiem. Miał kontakt z młodymi ludźmi z problemem narkotykowym. Tutaj doświadczenie jest rzeczą bezcenną po prostu, bo można mieć duże doświadczenie psychoterapeutyczne, można mieć ogromną wiedzę, ale jeśli nie zna się specyfiki osób, które sięgają, eksperymentują lub są uzależnione, to doprawdy trudno do nich trafić i zorientować się w ogóle, w czym jest problem na początku. Zwykle młodzi ludzie ukrywają bardzo przed rodzicami. Oni mają świadomość, że zrobili coś, co rodzice uważają za złego, co jest nieakceptowane. Bardzo często też w jakiś sposób inny nadużyli już zaufania rodziców, czy też były to domowe kradzieże, no, czy też inne rzeczy niosą na sobie w jakiś sensie bardziej lub mniej uświadomione poczucie winy wobec najbliższych. Poza tym Następuje też taki proces zerwania się więzi. Osoby, które robią coś, co ich obciąża, odsuwają się właśnie od osób bliskich, od osób, które kochają. To jest taki proces, który bardzo często występuje. Bardzo dużo następuje też mechanizm takiego zaprzeczania, przerzucania tej winy za to, co się ze mną stało, też na rodziców. Niekiedy jest to nadmierne i nieuzasadnione. Też kwestia próby takiego zamieszania w relacjach. Niejednokrotnie młoda osoba, która przyszła z mamą, z obojgiem rodziców, próbowała tak zmanipulować, że wina jest po stronie rodziców, że to rodzice mają problem, a nie on lub ona. Młodzi ludzie po prostu w sposób taki, jaki potrafią, chcą w tej sytuacji siebie chronić i jakoś ratować. Mają też poczucie, że niekiedy, że są bezsilni wobec tego, co z ich życiem zrobiła dana substancja. Amfetamina z doświadczenia wiem, że potrafi bardzo szybko młodych ludzi uzależnić. Podobnie marihuana.
Zresztą też podobnie mefedron, który jak się zorientowałam,
mefedron
tutaj
również
też
bardzo,
jest
który jest na naszym rynku i generalnie młodzi ludzie, którzy z nami się kontaktują, wymieniają ten środek jako ten, którym sobie próbowali pomóc. Chciałam jeszcze tylko dodać, że często za narkotykami jest młodzieńcza depresja. Jest jakiś problem emocjonalny, który w jakiś sposób predestynuje tych młodych ludzi do tego, żeby sobie sami radzili.
A zatem tak, już niestety czas nas goni, ale tak poproszę jeszcze jednym zdaniem, jak zapobiegać.
Gdyby takie były proste recepty, to pewnie byłoby w życiu trochę łatwiej. Ja jestem akurat zwolennikiem prostych zasad i myślę sobie, że najlepszym sposobem to jest po pierwsze nie ruszać, a po drugie to być.
No i zachęcamy Państwa do sięgania po pomoc. Pogotowie ratunkowe, jeszcze podam numer telefonu w Siedlcach, działające to 533 65 89 62, jeszcze raz powtórzę, 533 65 89 62 i na pewno ten numer w internecie też Państwo znajdą, więc zachęcamy do poszukiwania pomocy, jeśli już jest taki problem. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Specjalista terapii uzależnień pracująca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Joanna Mędrzycka i wolontariusz pogotowia narkotykowego w Siedlcach, Bożena Łuczewska-Matyjek były moimi gośćmi. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.